5,5 minuty po godzinie 10. Jacek Naliwajek, to jest audycja Ludzie i Pieniądze. Gośćmi są Angelika Cieślowska, prezes Doraco.
Dzień dobry, witam.
Profesor Anna Zielińska-Głębocka, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego.
Dzień dobry.
I Marek Szykowski, dyrektor do spraw rozwoju biznesu spółki Rockfin i prezes HCS.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Powiedziałem, że was zaskoczę, to zaskoczę. Pamiętacie swoją maturę? Dzisiaj matury się zaczęły.
Ja pamiętam doskonale. Ja jeszcze
z innego powodu
pamiętam, ponieważ maturę pisałem pisemną z polskiego 8 maja 79 roku, a 10 z matematyki, a 9 był mecz Arki w Pucharze Polski. I wygrała Arka wtedy 2-1 i miałem ogromny dylemat, tak? Czy w tym dniu, kiedy jeszcze przed maturą można sobie było coś powtórzyć, powiedziałem nie, pełen relaks z matematyki, jestem dobry na pewno, zdam, w związku z tym oglądam mecz, Arka wygrała. Teraz powtórzyło się, Arka wygrała, matury nie zdaje, ale mam...
A to dobra wróżba dla tegorocznych maturzystów.
Bardzo dobra. Słowem.
Tak, pani profesor?
Oczywiście, że pamiętam, ale wiecie, ile lat temu było? 50 lat temu.
Ale tak, równe 50?
Równe 50, dlatego że mamy teraz zjazd maturzystów. Aha. 3 czerwca jadę do mojej miejscowości, bo ja w Chełmie zdawałam maturę koło Torunia. Pamiętam, pisałam o etosie młodości w literaturze romantycznej.
To niesamowite, że pani pamięta tytuł, bo ja tutaj próbowałem,
dokładnie,
bo dzisiaj
tytuł,
rozmawialiśmy ze słuchaczami.
Nie do końca,
tak, tak, ale w ogóle temat,
tak,
bo rozmawialiśmy ze słuchaczami, tak, większość nie pamięta.
Mamy coś wspólnego, bo tego, też pisałem o romantyzmie.
Romantyzm był modny. Pani prezes Cieślowska?
Ja pamiętam, bo się spóźniłam na maturę i to był taki duży stres, ale na szczęście mama robiła kanapki i pilnowała, żebym doszła. Bo jeszcze wtedy rodzice pomagali maturzystom, no, tak było.
To prawda, kanapki przynosili. W tej chwili można wziąć taką butelkę, jaką my mamy przed sobą, półlitrową wodę w przezroczystej butelce i niegazowaną koniecznie.
Nic więcej,
dwa czarne długopisy. Nie, nic nie można, żadnej kawy. Trzymamy kciuki za maturzystów. Dzisiaj język polski, jutro matematyka, więc też będzie się działo. Nie wszyscy są tak zdolni jak Marek Szykowski z matematyki, żeby podchodzić do tego na luźno.
Ja też wolałam polski niż matematykę.
A ja matematykę zdecydowanie.
Tak, mimo, że nie byłam słaba z matematyki, to jednak byłam polonistka bardziej.
Dobrze, słuchajcie, dzisiejsza Rzeczpospolita jest niezwykle ciekawa. Na pierwszej stronie wiele artykułów ekonomicznych, ale chciałbym tylko jeden przytoczyć. Kontrola już na starcie, chodzi o zakładanie nowych firm. Potwierdziły się obawy przedsiębiorców. Od 1 stycznia trudniej zarejestrować nową firmę na potrzeby VAT. To konsekwencja przepisów, które mają ułatwić walkę z wyłudzeniami podatków. A dostaje się wszystkim. Urzędnicy jeszcze przed rejestracją sprawdzają siedzibę firmy, wypytują, czym będzie się zajmować, ile osób chce zatrudniać, w co inwestować i znacznie wydłuża to całą procedurę. Z odpowiedzi Ministerstwa Finansów, jakie otrzymała Rzeczpospolita, wynika, że organ jest zobowiązany załatwić sprawę bez względnej zwłoki nie później niż w ciągu miesiąca. W związku z zakresem czynności nie można jednak określić średniego czasu na rejestrację VAT i każde zgłoszenie rejestracyjne podlega weryfikacji, sprawdzane są też siedziba i miejsce prowadzenia działalności. Marek Szykowski to ma doświadczenie z zakładaniem spółki nie swojej, a syna i też już była kontrola.
Tak, tak. Syn był bardzo zaskoczony, że dopiero co założył firmę i rozpoczyna gdyby cały proces działalności i pierwsze co dostał wezwanie do Urzędu Skarbowego, gdzie no, te pytania były dosyć dziwne, tak? Tak jakby... Myślę, że wielu przedsiębiorców z dłuższą perspektywą działania ma już jak gdyby problemy, czy trafiło w tą niszę, w której chce być, czy to się rozwija w określony sposób, a takie przepytywanie w ciągu pierwszego miesiąca, no to działa bardzo destrukcyjnie. Widziałem po synu, że no bardzo to przeżywał. On jest pełen entuzjazmu, chce działać, tak? A tu naraz odpadł, gdzie, co, z kim, jak? No tego wszystkiego nie
słowo
wie.
Słowo kontrola budzi pewne
budzi.
Takie
myślę, że u każdego słowo
dreszcze.
Kontrola budzi jakiś dreszcz, a w przypadku takich właśnie młodych firm, jak mówimy o ludziach, którzy dopiero co skończyli studia, próbują swoich pierwszych kroków i wszystko zależy znowu od formy. Bo jeżeli to jest forma taka, że pomaga się takiemu młodemu człowiekowi, że po prostu okej, tutaj można zrobić błąd, tego nie wolno robić. W takim czasie trzeba zrobić takie czy inne rzeczy, czy takie usadowienie, jakby pomoc tego Urzędu Skarbowego, o czym tyle było mowy, tak? Ja byłem na spotkaniu z panem premierem Morawieckim, on wyraźnie mówi, tak, my będziemy pomagali, wspomagali. Natomiast to, co w tej chwili ja obserwuję, czy właśnie w tym przypadku, o którym mówimy, czy w innych, no to jest wręcz takie, no nie chcę powiedzieć zastraszanie, ale takie przestraszenie człowieka, że tylko uważaj, bo my będziemy cię kontrolowali cały czas od początku, nie możesz zrobić, a wiadomo, jak w biznesie dzisiaj mówimy o takiej działalności, za jakiś czas widzimy inne możliwości, z których chcemy korzystać i to...
Z tym, że jak rozumiem te kontrole na początku działalności firmy, tutaj jest mowa o firmie, która będzie prowadziła działalność VAT-owską, więc dodatkowe wymagania, raczej jest taka sprawdzająca, żeby nie było firm słupów, żeby nie było jakichś wyłudzeń.
To jest ta druga strona medalu, tak? Jak wiemy, ile było takich wyłudzeń właśnie, tak, że firmy się pojawiały, potem znikały, VAT wyłudzony, miliony stracone ze Skarbu Państwa, no to ma jakieś uzasadnienie, tylko chodzi znowu o formie. Zawsze mówię, że jest Cyryl i metody, że Cyryl w porządku, tylko te metody, tak?
Pani Angelika Cieślowska.
Tak, myśmy też mieli taką, my jako firma mieliśmy taką kontrolę u siebie. Założyliśmy spółkę celową i też pojawił się urzędnik kontrolujący i mieliśmy taki zarzut, że nazwa firmy nie jest nigdzie, nie pojawia się nigdzie na budynku, tak? Że nie ma tego oznakowania, że ta firma się tu mieści. Oczywiście szybko to zostało naprawione, ale do głowy by nam nie przyszło, że to jest jeden z elementów, jaki musi się pojawić. Smutne chyba jest to, że to nastawienie urzędników, czy wytyczne dla urzędników, przecież to nie chodzi o ludzi, są takie, że przedsiębiorca to na pewno coś kombinuje. Tak? Bo to jest takie trudne do przewalczenia. Że właśnie zamiast tej pomocy, otwartości...
To prawda, pani prezes, tylko my jako media też podawaliśmy wiele przykładów firm, które wyłudzały VAT. No to jest powszechne, albo może złe słowo powszechne, ale częste zjawisko, jakie miało miejsce w polskiej gospodarce.
No to budujmy takie poczucie, że to prawo jest nieuniknione i płacenie podatków jest nieuniknione i że konsekwencje będą i że te firmy, które, te pseudofirmy, że ludzie, którzy nimi zarządzają, czy poniosą konsekwencje i że te konsekwencje będą naprawdę dotkliwe. Bo samo takie nastawienie urzędów podchodzące do każdego, że coś na pewno kombinuje, jest trudne do zaakceptowania. Tak, urzędnik powinien być partnerem. W zasadzie to, jak każdy urzędnik, to raczej powinien być tym, który pomaga, no bo przecież my opłacamy urzędników z naszych podatków, które wygenerujemy, tak naprawdę.
Pani profesor.
No, miało być tak dobrze. Miało być szybciej dla biznesu i niestety to nie jest dobry znak. Ja rozumiem, że wyłudzenia VAT-u są problemem. Zwłaszcza dla budżetu, który ma duże potrzeby. No bo wydatki są ogromne, a potrzeby jest coraz więcej. Natomiast takie no troszkę jakby nawet policyjne metody kontrolowania tych, którzy zaczynają, no to mnie to mrozi, dlatego że ja mam studentów, którzy chcą jako po skończeniu studiów uruchamiać własną działalność gospodarczą. Uczymy ich przedsiębiorczości, uczymy ich tego, żeby jednak jakoś sobie radzili w tym takim gąszczu biurokracji. No i uczymy ich tego, że to już ma być coraz łatwiej, a to się okazuje, że będzie coraz trudniej, także bardzo mnie to martwi. No bo jeśli młodzież wie o tym, czy osoby, które zaczynają biznes, no jak to wygląda w Wielkiej Brytanii, w Irlandii, w Niemczech, we Francji, gdzie sprawa jest prosta, a też te wyłudzenia podatkowe są, to też wszyscy się z tym borykają. To takie, no, takie wylewanie dziecka z kąpielą, moje zdanie.
Prawie 14 minut po godzinie 10. Za chwilę zajrzymy do ogrodowego biznesu w naszej audycji. To jest audycja Ludzie i Pieniądze. Angelika Cieślowska, profesor Anna Zielińska-Głębocka i Marek Szykowski są gośćmi Radia Gdańsk. Powiedziałem, że zajrzymy do ogrodów, ale o ogrodach nie będziemy mówić w sensie uprawiania roślin, bo o tym mówi Katarzyna Bellingham w każdy poniedziałek po godzinie 11 w Radiu Gdańsk. A my powiemy o biznesie ogrodowym. Szerzej można powiedzieć o biznesie czasu wolnego, bo to coraz bardziej powszechny rynek i coraz głębszy jest ten rynek. To samo ogrodnictwo, jak przeczytałem Rzeczpospolitej, to ogrodniczy rynek wart jest 1 miliard złotych. 1 miliard złotych. Ma szansę na szybki rozwój, bo jako Polacy pokochaliśmy te ogrody i korzystamy z usług profesjonalnych projektantów, ogrodników i kupujemy roślin na potęgę, bo według szacunków Rzeczpospolitej opartych na wypowiedziach właścicieli firm zajmujących się urządzaniem ogrodów, producentów oraz samych domowych ogrodników, rocznie wydajemy nawet każdy z, kto ma ogród, od 6 do 7 tysięcy złotych na nowe rośliny, środki ochrony, nawozy i sprzęt ogrodniczy. Bardzo wydaje się być ciekawy i głęboki rynek, ale czy można na tym naprawdę zrobić biznes?
Jak na wszystkim. Dobry pomysł. No,
Angelika Cieślowska, to jaki pomysł?
Nie.
Pani prezes,
nie,
jaki pomysł? Ja kocham grzebać w ziemi. Proszę podpowiedzieć mi, jaki biznes powinienem zrobić.
Nie, no nie wiem. Gdybym wiedziała naprawdę, to...
To sama bym zrobiła.
Jakiś startup. Nie, no super. Ja się bardzo cieszę, że ten biznes czasu wolnego się rozkręca i w ogóle, że mamy alternatywę dla centrów handlowych, które przecież przez lata zajmowały ten wolny czas i ludzie się przyzwyczaili, a to, co teraz jest kreowane, cieszymy się, że są targi. Można przecież na te targi pójść, zobaczyć, co w ogóle można robić w wolnym czasie, bo to oczywiście są
targi
rośliny.
Targi czasu wolnego.
To są rośliny, ale oprócz roślin jest mnóstwo różnych ciekawych rzeczy. Można urządzać ten ogród, można oczywiście biznes otworzyć, doradztwo, usługi. No tych usług nam brakuje. Przecież wiosną dobrą firmę, która potrafi dobrze zrobić, nawieść ten ogród, odpowiednio go przygotować. No jest tyle pracy przy ogrodzie. Nie wiem, na ile państwo bywacie w Oliwie, ale u nas w tej części parku, którą myśmy oddali do użytkowania.
Tam jest pięknie.
Przepięknie.
Ale ile to wymaga pracy. Przecież tam, słuchajcie, ciągle. Tak? I żeby ta trawa była zielona. Ja się cieszę. Naprawdę się cieszę, że ten biznes się rozwija i jest mnóstwo gadżetów, zwłaszcza dla pań, chociaż pewnie dla panów też.
I piękne, dla panów jest więcej gadżetów.
Piękne
proszę
rękawiczki,
mi uwierzyć.
Piękny sprzęt i można i do tego, żeby sobie przyklęknąć i ładne wiaderko i ładne... No wszystko jest piękne. No, aż miło. Mhm.
Marek Szykowski?
No jesteśmy w audycji Ludzie i Pieniądze, w związku z tym mówimy o ludziach, tak, ale mówimy również o pieniądzach. Jeżeli mówimy o ludziach, to musimy spojrzeć, jak w tej chwili się rozrastają, czy aglomeracje, czy nawet mniejsze miejscowości. Jest mnóstwo nowych budów domów jednorodzinnych. I te domy stoją na pewnych działkach, gdzie no, generalnie po budowie trzeba to zagospodarować. W związku z tym od razu każdy szuka jakiejś zieleni, drzewek, trawnika. I ja na przykład w ubiegłym roku wymieniałem trawnik w ogrodzie i to, co pani powiedziała, bo bardzo trudno znaleźć kogoś, kto by mi to zrobił w określonym czasie, w określony sposób. Czyli tutaj to miejsce, powiedziałem wcześniej, od takiej niszy biznesowej, ona jest ogromna. I co mnie bardzo cieszy, że teraz się przejeżdża przez Polskę, to właściwie co kilkanaście kilometrów spotyka się firmę, która oferuje tego typu usługi. Albo zajmuje się właśnie przygotowaniem roślin, gdzie można je kupić, albo zlecić określoną usługę. Ja myślę, że to zainteresowanie, tak jak kolega powiedział, grzebaniem ziemi zawsze było, bo jak popatrzyłem kiedyś na te ogródki działkowe, to tam zawsze, ja tylko wiosna, to samochodów, multum, ludzi, już nie mówię, że tam robią grilla, czy spędzają czas, ale właśnie grzebią w tej ziemi, coś robią. W tej chwili jest jak gdyby więcej przestrzeni, o której mówimy, którą chcemy zagospodarować, ale to również się przenosi do miast. Polacy pojechali w świat, tak? Otworzyły się granice, zobaczyli, jak to pięknie wygląda w innych krajach. Nie chcą być gorsi, a w wielu przypadkach ta nowa zieleń, te właśnie zupełnie nowe odmiany roślin, które się pojawiły, no są piękne po prostu, tak? I ludzie się prześcigają, tak? Kiedyś była w Polsce zazdrość o to, kto ma jaki samochód, tak? Czy sąsiad jeździ takim samochodem, to kupię lepszy. Dzisiaj mam wrażenie, że ma być estetyczniej, ma być ładniej. W związku z tym dużo zagospodarowuję sam, a poza tym to sprawia ogromną przyjemność. Ja wiem sam po sobie, jak się zagospodarowuję ten ogród, jak te tuje wyrosły, jak ta zieleń się pojawiła, jak się teraz wyjdzie na taras, to jest po prostu pięknie. Tak? Człowiek nawet nie marzy o tym, żeby gdzieś tam pojechać, a mówimy w perspektywie tych wolnych dni, których będzie prawdopodobnie więcej, to chcemy je spędzać właśnie w takim środowisku.
Mhm. Panie profesor?
Kiedyś to tak było, że była działka po to, żeby tam uprawiać kartofle, truskawki albo tam marchewkę.
Porzeczki.
Porzeczki może, tak, ale teraz powoli od tego agres odchodzimy i na szczęście...
Ogród użyteczny wówczas był.
Tak, a teraz są ogrody, tak jak tutaj kolega powiedział, estetyczne, piękne, no bo jest taka oferta w tej chwili w tych sklepach ogrodniczych, rzeczywiście jest co wybrać. No a to, co chciałam też powiedzieć, że no, ten taki trend zmienia też uczelnie, dlatego że na uczelniach jest coraz więcej w tej chwili już takich kierunków jak architektura krajobrazu, architektura ogrodów, projektowanie ogrodów, jako całe kierunki bardzo cieszące się popularnością. Także to jest pewien taki trend, który do nas jednak doszedł.
Coś, ale chciałbym zapytać, korzystając z waszej obecności, bo jest i pani profesor z uniwersytetu i jest pani prezes deweloper i jest firma. Czy dobra zieleń, dobrze zaprojektowana, dobrze wykonana, no to jest pytanie pewnie z takich oczywistych, podnosi wartość nieruchomości, podnosi prestiż firmy, czy jest taką wizytówką już docenianą, czy nie jeszcze, pani prezes?
Wiadomo, oczywiście, tak.
Znaczy, jak projektujecie osiedla, jak deweloperzy projektują osiedla, to myślą od razu o zieleni, czy
tak,
nie?
Tak. Zieleń jest jednym z elementów, który podlega ocenie jako atrakcyjność całego projektu, który jest na deskach, czy jest opracowywany. Ale społeczeństwo się zmieniło i społeczeństwo przywiązuje wagę do estetyki. To jest właśnie fajny kierunek, bo nie chodzi nawet o te tereny zielone, które są na zewnątrz, ale chodzi też o tarasy. Chodzi też o to, że ludzie potrafią wykorzystać każdy malutki nawet kawałek, balkony, które są czasami minimalne. W ten sposób, że je pięknie zagospodarowują. Więc na pewno zieleń, nie tylko zieleń, tak, bo mówimy także o jakiejś małej architekturze, która jest wkomponowana. Zdecydowanie podnosi atrakcyjność i na to się stawia. I dzisiaj jak się projektuje osiedla, to przecież myśli się nie tylko o tym, co jest dzisiaj, co ludzie dzisiaj lubią i robią, ale kto tam będzie mieszkał i co będzie robił za 15 lat. To też tak się podchodzi do projektowania dzisiaj osiedli i też funkcja, która jest tam projektowana, odpowiada temu nie tylko temu, co ludzie dzisiaj chcą mieć, ale co przyszłości.
Jeszcze podpytam, stąd te popularne nazwy różne ogrodowe, słoneczne, inne, to tak? To przyciąga to jak magnes?
Oczywiście. To nawet podświadomie działa na ludzi.
Działa tak samo w przypadku firm. W tej chwili większość ludzi pracuje przy komputerach. Tak? Generalnie są zamknięci czy w open space'ach, czy w jakichś biurach, czymkolwiek innym. I jeżeli jest na zewnątrz zieleń, można wyjść na kilka czy kilkanaście minut i złapać ten oddech, odprężyć oczy, taki pracownik się czuje zupełnie inaczej. On wychodzi z pracy niezmęczony, tak? Chce dalej jak gdyby kontynuować ten dzień, który się dla niego zaczął pracą, a to nie jest coś, że wyszedłem, och, wreszcie mam cokolwiek innego. Tak samo goście, którzy przyjeżdżają do firmy i widzą, że w tej firmie dba się o środowisko, o zieleń, że jest to takie naturalne środowisko stworzone, jest taki partner, jest inny odbiór, jest lepiej postrzegany, dużo lepiej niż takie mury, ściany, coś takiego typowo technicznego tylko. Także to ma duże przełożenie, jak mówimy tu o marketingu, PR-ze, to są wszystko bardzo istotne.
Budowaniu marki, dobrego wizerunku firmy.
Bezwzględnie tak.
Ale też zmieniają się obyczaje i mnie to bardzo cieszy, dlatego że ta estetyka w zasadzie wkracza wszędzie już. Tak jak kiedyś, pamiętam, jeździłam do jakichś takich domków tutaj na Kaszubach, to było brudno, to nikt tam specjalnie się nie przejmował w tym obejściu bobora, bo tam kurki chodziły, a teraz już widać ogródki, kwiatki, roślinki i tak dalej, a więc już jakby dojrzewamy też kulturowo, bo to jest bardzo ważne, że każdy, kto już dba o estetykę, no chce po prostu u siebie też mieć ładnie. Także to mi się bardzo, bardzo podoba.
Przyjemnie się wchodzi do Radia Gdańsk, chciałem
prawda?
Powiedzieć.
Prawda? Właśnie.
Tak.
Co ciekawe, nie zawsze jest tak, że to ludzie chcą robić i grzebać w tej ziemi, tylko szukają
firm.
Kogoś, kogoś to zrealizuje ich marzenia.
No tak. Stąd się tworzy biznes. Jeden z naszych słuchaczy, bądź słuchaczka napisała: na szczęście ja nie odchodzę od ogrodu użytecznego, uwielbiam te porzeczki i maliny. Nie wiem, szanowna pani, ale to jest Jest pani, pan w najlepszym trendzie nowoczesnym, który przychodzi z Wielkiej Brytanii, że rabaty te warzywne są ozdobnymi rabatami. Są takie odmiany warzyw, które naprawdę wyglądają prześlicznie i komponuje się w tej chwili już kwiaty razem z warzywami. Wspólnie to się sadzi i jest to naprawdę użyteczne.
To jest takie kreatywne. No, to jest coś, co zostaje. Nie jest chwila, którą się zapłaciły, zmarnowało pieniądze.
Słuchajcie, mówimy o ogrodnictwie, ale biznes czasu wolnego to jest coś więcej. Ja tak pomyślę o audycjach, które u nas w radiu są we wtorek. Wielkim powodzeniem cieszą się porady dla właścicieli psów i kotów Agnieszki Kępki. To jest rynek dopiero. Ile my wydajemy na różnego rodzaju rybki, psy, koty, ile pieniędzy na to idzie naszych, jaki to jest rynek. A dodatkowo ten rynek czasu wolnego, to co powiedziała pani Angelika Cieślowska, rzeczywiście odbywają się targi już nawet czasu wolnego. Ja byłem w Amber Expo nie tak dawno, chyba kilka tygodni temu były te targi czasu wolnego. Naprawdę wiele fantastycznych propozycji, z których możemy skorzystać i to myślę, że jest jakiś rynek przyszłości, bo zaczynamy cenić to, w jaki sposób spędzamy czas poza pracą, w jaki sposób odreagowujemy albo w jaki sposób odprężamy się po pracy. Przed nami skrót wiadomości, po nim wracamy z innymi tematami ekonomicznymi. Przypomnę, Angelika Cieślowska, prezes Doraco, profesor Anna Zielińska-Głębocka, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego i Marek Szykowski, dyrektor do spraw rozwoju biznesu spółki Rockfin i prezes HCS. Prawie 33 minuty po godzinie 10:00. To jest audycja Ludzie i Pieniądze. To jest panią prezes Angeliką Cieślowską. Przez moment nieuwagi zagadaliśmy się o Parku Oliwskim, ale to jest troska zapewne nasza wspólna, żeby ten Park Oliwski żył, był piękny i żeby był naprawdę takim wizytówką miasta i nie tylko drzewa i to, co udaje trawniki w tym parku się znajdowało, ale przejdźmy do innego tematu,
bo bardzo ważne.
Dyskusję o Parku Oliwskim, myślę, jeszcze czas będzie. Koniec taniej siły roboczej w Europie Środkowo-Wschodniej. Płace w regionie idą w górę. To nie tylko Polska, że rośnie płaca i przestajemy konkurować tą tanią siłą roboczą. To jest cała Europa Środkowo-Wschodnia. A co to znaczy gospodarczo, pani profesor?
No i dobrze, dlatego że myśmy przez wiele, wiele lat mieli konkurencyjność wyłącznie opartą na niskich płacach. No z tego wynikały różne problemy społeczne, o których przecież tutaj często dyskutujemy. Także ten wzrost płac jest moim zdaniem potrzebny. Oczywiście pod warunkiem, że rośnie razem z wydajnością pracy, no bo jeśli wydajność pracy nie będzie rosła, no to ten wzrost płac będzie nieuzasadniony i może wywołać niekorzystne zjawiska. Ale tak będzie.
A to nie będzie tak, że te firmy, które przyjechały do nas, założyły tutaj biznes, to w tej chwili pomyślą sobie, rośnie w Europie Środkowo-Wschodniej, płace idą w górę, to my przeniesiemy swój biznes gdzie indziej, że jest ulotny?
Nie, biznes jest ulotny, ale biznes jednak się kieruje wieloma tutaj argumentami. To nie jest tak, że raptem się przeniesie gdzieś tam bardzo daleko. No, dlatego, że liczą się również inne względy. Infrastruktura, liczy się dostęp do dóbr kultury, kwalifikacje pracowników tych. Także nie, my mamy bardzo wiele atutów, także ja myślę, że będziemy przyciągać nadal. Ale płace będą też rosły, dlatego że jednak chyba wejdzie w życie tak dyrektywa o pracownikach delegowanych, ta unijna dyrektywa, która będzie mówiła o tym, która mówi o tym,
że polskie firmy, jeśli wysyłają pracowników do Niemiec, Francji, będą musiały płacić
tyle samo, co się płaci lokalnym pracownikom. Także to będzie też podciągało również wynagrodzenia tutaj. No jeśli to zostanie wdrożone tak jak jest planowane, to rzeczywiście będzie to duża, duża zmiana, jeśli chodzi o konkurencyjność. No to wymusza po prostu zmiany w gospodarce, wymusza jednak zmiany struktury nakładów, no nie tylko koszty. Trzeba po prostu inwestować w wydajność.
Ale jest pani spokojna o to, że te firmy, które zainwestowały w Gdańsku, otworzyły swoje biura w Oliwii Business Center czy w Alchemii, pozostaną u nas?
Na razie jestem tak, spokojna. Myślę, że jestem spokojna, dlatego że wszyscy podkreślają, że tutaj, zwłaszcza na Pomorzu, jest taka dobra atmosfera, że i polityczna, i kulturalna, i społeczna, że no i poza tym no, mamy morze, mamy bardzo blisko Kaszuby, mamy jeziora, no mamy argumenty, no zieleń, wszystko, o czym myśmy tutaj mówili, no to są
nie
argumenty
mamy smogu.
Takie. Nie mamy smogu mamy. Na dodatek, także...
Nie, no, zależy jakie normy.
Właśnie, mamy.
To jest mit, że
pan
nie mamy
smogu. Pan redaktor zawsze mówi, że mamy smog, tylko właśnie kwestia limitów i kwestia mierzenia, tak.
Dobra, Marek Krzykowski.
Smog to jest pewna nakładka. Tak. Oczywiście mamy pewne mankamenty, natomiast każdy, kto dłużej jest w biznesie i obserwuje, jak ta fala, powiedzmy, przelewa się, powiedzmy, technologiczna i firm, które przechodzą, powiedzmy, czy tam globalizacji, no to wiadomo, że wcześniej czy później te warunki się zmieniają i do tego musimy być przygotowani i zdajemy sobie z tego sprawę. Natomiast myślę, że powinniśmy spojrzeć na całe spektrum inwestorów, nie tylko na tych, którzy liczyli na to, że tutaj
że
są,
że
tania siła robocza. Mhm. Natomiast myślę, że inwestorzy dostrzegają poziom wykształcenia, to co mówiliśmy wcześniej o zmianie polskiej mentalności, zmianie podejścia do pracy, cały czas rosnącej efektywności. A rosnąca efektywność pozwala na większe wynagrodzenia, bo to nie jest kwestia, co uchwali Sejm, czy ktoś tam będzie z polityków sobie żądał, tylko po prostu jak w tym biznesie można sobie pozwolić. Na dzień dzisiejszy mamy wiele firm, które płacą doskonale, ściągają pracowników z każdej strony, są w stanie przekupić w cudzysłowie dobrych pracowników z innych firm. Poza tym musimy sobie zdawać sprawę, że wyższe płace to jest wyższy popyt. A wyższy popyt to znowu tworzy warunki, nakręca gospodarkę i stwarza nowe możliwości jak gdyby rozwoju. I
panie prezesie, to niech pan mi odpowie na pytanie, to dlaczego te zachodnie firmy wyjechały z Niemiec, z Francji, założyły biznes u nas? Tam też jest i dobra infrastruktura, i wysoka kultura pracy, i wydajność znakomita, tak? I dostęp do wielu atrakcji wokół dotychczasowych siedzib.
Chyba musimy kilka audycji poświęcić temu, bo to jest jednak bardzo skomplikowane. Nie możemy spojrzeć w taki bardzo jednokierunkowy, czy w taki uproszczony sposób.
No dobrze,
tak?
To jakie błędy popełnili Niemcy, Francuzi, że te firmy przyniosły się do Polski, żebyśmy my nie popełnili tych błędów?
No, popełni...
Zabrakło siły roboczej. No prosta sprawa, zabrakło pracowników. A my też już jesteśmy na takim etapie, ja przynajmniej mogę powiedzieć o swojej branży.
Angelika Cieślowska.
W mojej branży brakuje pracowników do prac fizycznych, ale wykształconych ludzi. To mówimy o rzemieślnikach. I to jest nie tylko efekt tego, że ludzie wyjechali za granicę, ale także to jest efekt niedopasowania kształcenia do potrzeb, jakie pojawią się na rynku. I to jest taki temat, o którym my też już tu mówiliśmy.
Oczywiście, to jest, ja tylko jeszcze może dokończę tę swoją kwestię, którą chciałem powiedzieć, tak? Bo znam doskonale przykład z Ludwigshafen z BASF, gdzie właściwie cała ta właśnie sfera pracowników, nazwijmy ich fizycznych, to byli imigranci i z różnych krajów. Turcy, Polacy, inni, tak? W związku z tym Niemcy starali się być tylko jak gdyby na wyższych pozycjach i zabrakło tych ludzi. I my patrzymy na kwestie właśnie przybyszy, nazwijmy ich, tak nie nazywając dokładnie, że to jest jakiś problem cokolwiek innego. Niemcy przez wiele lat korzystały z tego. Natomiast to, że my mamy inne oczekiwania, my chcemy pracować w innych firmach, to też stworzyło pewien klimat do tego, że ci inwestorzy do Polski zaczęli przychodzić. Tam się wydawało, że jest wszystko stabilne, nic nie trzeba robić. Cały czas coś trzeba robić. To, co mówimy o kształceniu w tej chwili. To powrót do kształcenia zawodowego, czy tego, to jest, tam będzie potrzeba mnóstwo ludzi do pracy. Na dzień dzisiejszy przecież wiemy, że jest około miliona Ukraińców pracujących w Polsce. I na dzień dzisiejszy są prawie że rozrywani, właśnie, prawda?
Tylko ja bym chciała jedną rzecz sprostować. To nie było tak, że w tych krajach, z których napływał kapitał, ubywało biznesu. To nie było tak, że tam ograniczano biznes. To była strategia rozwoju biznesu, na przykład poprzez zakładanie filii czy oddziałów w tych krajach, gdzie wtedy koszty pracy były niższe. No taki był etap po transformacji w całej Europie Środkowej i Wschodniej, że tutaj u nas zakładano przedsiębiorstwa, ale to nie oznaczało, że ograniczano działalność na taką wielką skalę tam. Dlatego, że już wtedy, no od mniej więcej 20 lat, no rozwijają się te takie, no powiedziałabym, europejskie łańcuchy wartości, te sieci dostaw. gdzie podzielone są właśnie, produkcja jest podzielona na etapy, no i pewne etapy były przenoszone do tych krajów, między innymi do Polski, na Litwę, do...
Mniej wymagające.
Tak, na początku mniej wymagające, ale mnie się wydaje, że w tej chwili, jak obserwuję, że bardzo wiele tych przedsiębiorstw okrzepło już tutaj u nas i nie będzie chciało uciekać. Oczywiście.
Ale czy to nie jest złudne? Czy to nie jest złudne?
No, mamy przykład pod Toruniem.
Bo jeśli weźmiemy... To ja dam inny.
To jest oczywiście. Ryzyko zawsze jest takie.
Jest przykład chociażby zamieszania politycznego, tak? Przez kandydata na prezydenta Francji i fabrykę Whirlpoola, która przenosi się do Łodzi, tak? I tam chyba jakieś błędy zostały popełnione. Błędy w sensie politycznym, gospodarczym, nie wiem, że przenosi się, bo w tej chwili trwa strajk pracowników tych francuskich zakładów Whirlpoola przeciwko przeniesieniu do Łodzi tych zakładów. Kandydat na prezydenta, jeden i drugi kandydat się włącza w tę kampanię, więc to jest jakaś sprawa znacząca dla Francuzów.
To ja się zgadzam. Natomiast Polska jest uważana za kraj, który ma najmocniejszy w całej Europie na pewno, może i nawet szerzej, ten sektor produkcji AGD, tych artykułów gospodarstwa domowego. My jesteśmy najmocniejsi, jesteśmy największym producentem i największym eksporterem całego tego sprzętu. Więc może to jest też taki efekt, że tu są kadry, że tu jest ta infrastruktura, jest baza i dlatego warto przenieść coś. Oczywiście, że koszty
nie jestem
też
przekonany.
Tydzień pracy jest dłuższy.
Baza jest i we Francji.
Nie 35 godzin, tylko 40.
To proszę.
No właśnie.
Zdecydowanie koszty pracy liczone nie tylko zwykłym wynagrodzeniem, ale wszystkimi okołopłacowymi kosztami są w Polsce nadal atrakcyjne. Tak. Natomiast to, na co warto może zwrócić uwagę, nie potrafię się powiedzieć w zakresie całej Polski, ale mówimy o Pomorzu i o Gdańsku, że Gdańsk ma aspiracje i ma możliwości, żeby ściągać tutaj wysokie technologie. I warto by było, żebyśmy skupili się na tym, czy dopasowali nasz rynek pracy do tego, co tu się za chwilę podzieje. I mówię tu przede wszystkim w kierunku uczelni, żeby jednak otworzyć oczy studentom i żeby pobudzać rozwój takich kierunków i takich zawodów, które za chwilę będą miały tutaj pracę właśnie w tych wysokich technologiach.
A co pani ma na myśli?
Myślę tu na przykład o Intelu. Na przykład, tak? Myślę tu głównie o wszystkich firmach informatycznych, wszystkich firmach IT. I żebyśmy nie budowali tej naszej potęgi na najtańszej roboczogodzinie, bo to jest krótkotrwałe. Natomiast dobrze wyszkolone kadry to jest jeden z elementów, który przyciąga inwestorów. Oczywiście mamy jeszcze tańszą infrastrukturę, tak? Bo nadal biura w Polsce są tańsze. Jednak wybudowanie czy wynajęcie. Nie wszyscy może wiedzą, ale mamy też mnóstwo ludzi tutaj, pracowników ze ściany wschodniej. Ale nie tych fizycznych, bo rzemieślników, ale mamy też wysoko wykwalifikowanych ludzi z Ukrainy, ludzi z Rosji, którzy pracują w branży IT. I całe zespoły przenoszą się właśnie do nas, do Trójmiasta, dlatego że firmy informatyczne dostrzegają to duży potencjał. I jeżeli my zapewnimy tym firmom kadry, to one nadal będą tu inwestować. Bo to jest też jeden z elementów. Nie tylko tania godzina, nie tylko tania robocza.
A to, co pani mówi, jest piękne, tak to ujmę, że te firmy z Ukrainy i z Rosji informatyczne przenoszą się do nas, bo przez wiele lat było zjawisko takie, że żeby zrobić biznes, to trzeba było wyjść, ten informatyczny, szeroki, to trzeba było wyjść z Polski i pójść do Stanów Zjednoczonych, bądź do Wielkiej Brytanii.
Nie, polscy pracownicy
są znakomici, świetni. Nie chodzi o firmę, o pewną
mówimy o filozofii.
O pewnej filozofii, że jak chcesz zrobić
biznes... Ale my mamy oddziały tych dużych zachodnich korporacji tutaj, co nie oznacza, że za chwilę nie będziemy się rozwijać. Te małe startupy, które są w Polsce, no o tym się nie mówi, nie każdy o tym wie, ale jest mnóstwo bardzo dobrych pomysłów, które zostało przejętych, wykupionych. A powstały te pomysły w Polsce u nas.
Tak, problemem chyba jest to, że ciągle brakuje jeszcze w Polsce takiego rodzimego kapitału, tak? I bardzo często, jak chcemy się rozwinąć, to bardzo szybko pojawia się kapitał zachodni. tych dużych firm i jak gdyby to zostaje jak gdyby przejęte w tym momencie. I to jest nasz problem. Natomiast ja się nie obawiam o...
Znaczy problem w tym, że firma wyrasta do pozycji tak, średniego i potem
brakuje jej środków,
przejmowana,
brakuje jej środków, żeby się dalej rozwijać, a zostaje przejęta przez większą firmę.
Zwłaszcza
zwykle,
w tej branży. Zwłaszcza w tej branży. Olbrzymie środki na rozwój potrzebne. Olbrzymie.
To... Tak, natomiast wydaje mi się, że te branże, które się w Polsce naprawdę świetnie rozwijają, mogę dać przykład przemysłu meblowego, gdzie jesteśmy potentatem.
Potem, tak, w Europie.
Prawda? I tutaj, że ten kapitał się stworzy, być może te firmy zaczną inwestować szerzej. Nie będą tylko jak gdyby dbały o to, żeby zostać jak gdyby w swojej branży, a pozwolą, czy wspomogą te firmy właśnie, czy startupowe, czy inne małe, które rozwijają się właśnie w branży, bo to się okazuje, że te biznesy są bardzo blisko siebie, potencjalnie, pozornie są daleko od siebie, nie mają nic ze sobą wspólnego. Natomiast jak się okazuje, że jak się prowadzi jakiś biznes, to potem bardzo łatwo jest jak gdyby przejść do jak gdyby następnego etapu. I to,
ale
to jest proces.
To chyba nie jest tylko kwestia kapitału, to jest także chyba kwestia pewnej wiedzy, tego know-how, jak zrobić, jak poprowadzić taką firmę, jak ją przekształcić. W którą stronę pójść?
Wydaje mi się, że w tej chwili już mamy tak dużo doświadczonych ludzi, właśnie to, co powiedziałem wcześniej o tym otwarciu na zachód. Wiele osób, które wyjechało, popracowało w korporacjach, popracowało w różnych firmach, jakby przejadło się korporacją, znowu powiem w cudzysłowie, ale chce wrócić tutaj, chce tutaj tworzyć...
Tam zdobywa doświadczenie.
Tam zdobył doświadczenie,
i
wiedzę i
wychodzi.
Powiedział nie, teraz pracuję na,
na
własną,
swoim.
Tak, na swoim, znam ludzi, chcę pracować z młodymi ludźmi, czekam na absolwentów i to się rozwija, tak, bo patrzymy w koło. Ja pracuję w tej chwili no, w Małkowie, w Nowym Tuchomiu. Jak widzę, jak się rozwija, powiedzmy, przemysł i działalność gospodarcza, czy jakakolwiek działalność, powiedzmy, na trasie od Chwaszczyna do Żukowa, to jest po prostu aż serce rośnie, tak? Te pola, które kiedyś były, dzisiaj zniknęły. I to jest piękne. I tam wszystko jest nowoczesne, ładnie zazielenione,
ładnie,
estetyczne.
Tylko drogę trzeba by poszerzyć.
A to jest następna rzecz, którą jako Kaszubski Związek Pracodawców
za chwilę infrastruktura nie wytrzyma.
9 tysięcy podpisów, tak żeby droga S6 była
tylko
jednak...
Tylko żebyśmy nie byli za bardzo już pewni siebie i zarozumieli, no to przypomnieć trzeba, że my jesteśmy nadal jednak krajem na dorobku.
Oczywiście.
Relatywnie biednym jeszcze krajem i stąd te koszty pracy u nas są rzeczywiście jeszcze niższe. I bardzo wiele argumentów właśnie takich niskokosztowych będzie decydowało o tym, jak nas ten kapitał zachodni będzie postrzegał, ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Ja uważam, że przez te 20 parę lat no, udało nam się zrobić ogromny skok.
Żeby nam tylko nie pomagano.
Żeby nam tylko właśnie, żeby nam tylko nie utrudniano w tym rozwoju, to ten kierunek, który w gospodarce się rozwinął, jest bardzo dobry. To, co mnie na przykład bardzo boli, to jest nadmierna etatyzacja. No to niestety. Państwo, jak będzie za bardzo ingerowało, no to będzie zabijało tą przedsiębiorczość. Ale Polacy, mam nadzieję, że się będą...
Że na to też znajdą patent.
Znajdą na to patent.
Już na samo zakończenie audycji, bo naprawdę niewiele czasu nam zostało. Ja cały czas staram się patrzeć na telewizję informacyjną, bo zastanawiam się, co się dzieje w Londynie, co tam tak naprawdę się wydarzyło, bo wszyscy urzędnicy z pałacu Buckingham zostali wezwani o 3:00 w nocy.
No to co się
o 3:00 w nocy przez rząd, ale nie widzę żadnych informacji. Spekuluje się, że być może chodzi o zdrowie królowej, bądź małżonka królowej.
Jakieś takie głosy były, że raczej chodzi o małżonka.
Tak. To prawda, więc zobaczymy, co tam jest. Na razie, szanowni państwo, nie ma informacji płynących z Londynu i jest za to odpowiedź z Londynu w sprawie Brexitu, bo Unia chciała wystawić gigantyczny rachunek za Brexit.
100 miliardów.
No, dokładnie. Londyn mówi nie, ale to, co jest istotne, Londyn powiedział, że zachowa przywileje dla obywateli, czy dla obywateli państw Unii Europejskiej, którzy przed Brexitem przyjadą do Wielkiej Brytanii i tam będą prowadzić biznesy. Ten taki pozytywny element płynący z tych na razie wstępnych negocjacji. Pani Angeliko.
No takie było założenie Unii, że przecież jest swobodny przepływ kapitału, swobodny przepływ ludzi i wszyscy się oswoili, przyzwyczaili i dzisiaj traktujemy Unię ja tak mam w głowie, jakby to było jedno państwo, więc nagle po decyzji o wyjściu, gdyby trzeba było zmieniać wszystko, rodziny, pracę, tylko dlatego, że jakby ma się w paszporcie wbite inną narodowość, faktycznie byłoby...
Inne obywatelstwo.
Inne obywatelstwo, przepraszam, faktycznie byłoby to trudne, więc ja myślę, że to jest rozsądne także ze względów ekonomicznych, bo przecież kiedy Polacy, tak, ci Polacy, których częściowo Brytyjczycy nie tolerowali, pojawili się w gospodarce Wielkiej Brytanii, to ona mocno przyspieszyła. Niestety zajęliśmy, tak, albo na szczęście zajęliśmy te mniej atrakcyjne zawody, ale jednak wszyscy nagle zaczęli remontować, budować, kim? No Polakami. I to też napędziło gospodarkę. Więc myślę sobie, oprócz Polaków przecież tam są inne narodowości, inni obywatele. To jest ekonomicznie uzasadnione.
Jeśli można coś powiedzieć na temat Brexitu, ja sądzę, że to, na czym będzie Unii Europejskiej najbardziej zależało, to żeby rozstrzygnąć szybko sprawy budżetowe. Dlatego, że no, Wielka Brytania powinna płacić do końca tej perspektywy finansowej swoją składkę do budżetu, bo jeśli tego nie zrobi, to budżet w tej perspektywie finansowej będzie obcięty i trzeba będzie komuś obcinać. A nikt tego nie chce, bo to są konflikty takie społeczne i narodowe. I to będzie postawione na
uszy. Ale i nam by się dostało.
W Polsce też by się dostało, zwłaszcza, że już teraz ta atmosfera wokół nas nie jest dobra. Zresztą sami na to zapracowaliśmy. Także to będzie najważniejsza sprawa. A dla pani premier i dla Brytyjczyków będzie bardzo ważne, dla polityków brytyjskich będzie bardzo ważne, jak przekonać to społeczeństwo, które jednak głosowało za Brexitem troszkę przeciwko imigrantom, żeby tych imigrantów zostawić, żeby utrzymać im te świadczenia, jakie są. Ale to już jest wielkie wyzwanie dla polityków brytyjskich. Jak oni to zrobią? Dlatego, że nie będzie tam specjalnie konfliktu o Francuzów czy Niemców pracujących w Wielkiej Brytanii czy w londyńskim
City, ale będzie szczególnie Polaków.
A będzie szczególnie o Polaków.
Także
jak to zrobią, zwłaszcza na prowincji, w tych małych miasteczkach, gdzie tych Polaków jest dosyć dużo i gdzie rzeczywiście ta miejscowa ludność no nie do końca jest szczęśliwa z tego powodu, że tam połowa populacji mówi po polsku, a nie po angielsku.
Angelika Cieślowska, prezes Doraco, profesor Anna Zielińska-Głębocka, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Marek Krzykowski, dyrektor do spraw rozwoju biznesu spółki Rockfin i prezes HCS, byli gośćmi audycji Ludzie Pieniądze. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.